Ecclesia Medievi, Kościół średniowiecza. Zaprasza Michał Antoniak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Ecclesia Medievi, czyli o Kościele średniowiecza. I z racji na miejsce w roku, w którym się teraz znajdujemy, naszym dzisiejszym tematem będzie Wielkanoc, czyli najważniejsze święto kościelne, sięgające swoimi korzeniami samych początków Kościoła, czy wręcz nawet wyrastające z istoty chrześcijaństwa. Nic więc dziwnego, że średniowieczna myśl teologiczna, a w jej następstwie również sztuka sakralna, poświęcała świętom wielkanocnym bardzo dużo uwagi. Przygotowania do Wielkanocy stanowił przede wszystkim okres Wielkiego Postu. Tyle tylko, że był on bardziej radykalny niż ma to miejsce dzisiaj, no i przede wszystkim przestrzegany. Dobrym przykładem na średniowieczne przestrzeganie Wielkiego Postu są reguły zakonne. W pierwszej regule Klarysek z 1218 roku stoi klarownie, że zakonnice zdrowe powinny pościć przez cały rok, powstrzymując się od jedzenia w długich okresach. Co ważne, te okresy nie powinny obejmować Wielkiego Postu i Postu Adwentowego, a powinny w tym czasie stronić głównie od pulmentum i wina. To pulmentum, tak wyjaśnię, to nie był żaden rarytas, tylko taka gęsta, brejowata zupa na bazie mąki lub kaszy z dodatkiem warzyw i czasami tylko tłuszczy. Podczas zwykłych dni postnych dieta sióstr powinna ograniczać się do surowych warzyw, owoców, ziół oraz chleba i wody. Jednak w okresie Wielkiego Postu powinny one pozostawać o chlebie i wodzie przez 4 dni w tygodniu. A tak na przykład jeszcze dodam, że księżna śląska Jadwiga, późniejsza święta, nie przyjmowała żadnych pokarmów poza chlebem, a w dni ścisłego postu żuła chleb zmieszany z popiołem. Co ważne, Wielkiego Postu przestrzegali również zgoła ludzie nieświęci. Był na przykład w XIV wieku taki książę brzeski Bolesław III Rozrzutny. Nie trzeba szczegółowo znać biografii tego śląskiego piasta, by po samym przydomku móc dociekać jego natury. I tenże Bolesław III, któremu pomimo wiecznych problemów finansowych udało się chociażby ufundować okazałą kaplicę książęcą w opactwie cystersów w Lubiążu, w historii popularnej zapisał się jednak głównie tym, że w Wielkanoc roku pańskiego 1352, po ścisłym okresie Wielkiego Postu, miał on zjeść 13 kurczaków, zapijając je tego różnego rodzaju napojami, na skutek czego nabawił się takiej niestrawności, że zmarł kilka dni później, 21 kwietnia, na tym swoim zamku w Brzegu. Ostatecznie został pochowany w tej kaplicy książęcej, którą fundował u cystersów w Lubiążu. Podobnie jak dzisiaj, kulminacyjnym punktem świąt wielkanocnych w średniowieczu było Triduum Paschalne. Stąd też istnieje ogromne bogactwo wyobrażeń ikonograficznych i rzeźbiarskich, przedstawiających zarówno ostatnią wieczerzę, jak i śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Niemal każdy bogaty kodeks średniowieczny zawiera w sobie sceny z obmywania nóg apostołom, z ostatniej wieczerzy. Wieczerza ta zwykle przedstawiana jest w taki sam sposób, gdzie to Jezus wraz z apostołami zasiadają po jednej tylko stronie nakrytego obrusem stołu i dokładnie ten sam średniowieczny schemat powtórzył, malując swój słynny fresk, nieco później, bo już w renesansie, Leonardo da Vinci. Dzięki temu, że scena ostatniej wieczerzy wszędzie ukazywana jest względnie podobnie, uzyskujemy wgląd w to, jak wyglądały sceny uczt w okresie średniowiecza, jak nakrywano stoły, jakimi naczyniami je zastawiano oraz jakie sztućce mogły znajdować się na stołach. Od razu Państwu powiem, że dominującym pośród sztućców są charakterystyczne noże zakończone hakiem ułatwiającym serwowanie dań. Bywają też pojedyncze łyżki, których widziałem może ze 3 i raz na miniaturach rzuciło mi się w oczy coś przypominającego dwuzębny widelczyk. Równie częste i równie ważne pod kątem źródłoznawczym są sceny pojmania Jezusa w Getsemani. Jako że z Biblii wiadomo, że zajście to miało miejsce nocą, średniowieczni ilustratorzy chętnie przedstawiali na tych scenach różnego rodzaju źródła światła, od prostych pochodni po całkiem zmyślne ceramiczne lampki chroniące płomień przed zgaśnięciem. Lampki wzorowane na takich przedstawieniach z miniatur miałem okazję sprawdzać w praktyce i porównałbym je do średniowiecznych wersji dzisiejszych latarek, ponieważ światło można kierować w konkretnym kierunku i to daje bardzo ciekawe wrażenie. Oprócz lampek jeszcze na tych przedstawieniach często spotykana jest różnego rodzaju broń plebejska, także dla fanów militariów te sceny są równie dobrym źródłem informacji. Muszę też przyznać, że są również takie wizerunki rzadziej spotykane w źródłach ikonograficznych i do takich scen trzeba zaliczyć na przykład sąd przed Piłatem, biczowanie czy nakładanie korony cierniowej. One dominują w nielicznych manuskryptach XIII-wiecznej szkoły niemieckiej i bardzo w charakterystyczny sposób przedstawiają one oprawców o takich charakterystycznych semickich rysach i w ubranych w rogate kapelusze. To takie szpiczaste czapki, które w społeczeństwach średniowiecznej Europy służyły do stygmatyzacji ludności żydowskiej. Te poszczególne sceny, które, tak jak mówię, w miniaturach są dość rzadkie, wchodziły też w skład Drogi Krzyżowej. Przy czym niektóre znowu ze stacji Drogi Krzyżowej, jak chociażby Weronika z chustą ocierającą twarz Jezusa we wczesnym średniowieczu, nie występują praktycznie wcale. Przy czym wydawać się może, że już u końca średniowiecza Droga Krzyżowa była zwyczajem znanym i praktykowanym. Zapewne najstarszymi zachowanymi elementami Drogi Krzyżowej w Polsce są 4 stacje znajdujące się dzisiaj w Strzelnie, w ogóle od początku w Strzelnie. Prawdopodobnie wchodziły one w skład Drogi Krzyżowej znajdującym się na przyklasztornym cmentarzu Norbertanek na wzgórzu klasztornym w Strzelnie. Obecnie te 4 zachowane stacje można oglądać w rotundzie świętego Prokopa. Datowane są one na rok 1531, czyli już tak trochę po średniowieczu, ale nadal są bardzo wiekowe. Dwa dominujące motywy w sztuce średniowiecznej to scena ukrzyżowania Jezusa i scena Chrystusa Zmartwychwstałego. W tym okresie przedstawiano Zmartwychwstałego Jezusa jako Majestas Domini, czyli Chrystusa w majestacie, zasiadającego na tronie, otoczonego mandorlą, podniesioną prawicą w geście błogosławieństwa i księgą w lewej ręce. Jak być może Państwo pamiętają z audycji o naszych najstarszych księgach liturgicznych, to właśnie tym dwóm scenom poświęcone zostały całostronicowe ilustracje w naszym najstarszym sakramentarzu tynieckim. Obie sceny znalazły się również na ozdobnych okładzinach Ewangeliarza Anastazji. Księgi, o której jeszcze Państwu nie wspominałem, ale myślę, że kiedyś w kolejnych audycjach będziemy kontynuować wątek ksiąg liturgicznych, tylko już tych nieco młodszych z wieku XII i XIII. Ewangeliarz Anastazji jest właśnie księgą z XII wieku i posiada charakterystyczne dla tej epoki srebrne, zdobione okładziny, przy czym one mają bardzo indywidualny charakter na tle innych zabytków z epoki. Aż ostatnio wykonywałem okładziny do kopii średniowiecznego Ewangeliarza i właśnie okładziny Ewangeliarza Anastazji służyły mi jako dość istotne źródło inspiracji. Przyglądałem się im na tyle długo, że poniekąd zainspirowały mnie też do tematu dzisiejszej audycji. Z okładziny ze sceną ukrzyżowania sylwetka Jezusa została wycięta. Ale pomimo tego całe tło, cała kompozycja wydaje się wykazywać wiele punktów wspólnych ze sceną ukrzyżowania, którą złotnik Konrad z kolei wykonał na Patenie Kaliskiej. W obu przypadkach sylwetka Jezusa była esowato wygięta, czyli już tak troszkę po gotycku. Z lewej strony krzyża umiejscowiona została Maryja, z prawej zaś apostoł Jan. I znów, co ciekawe, w obu tych przypadkach ponad ramionami krzyża wyobrażone zostało słońce o twarzy mężczyzny z lewej strony, księżyc wyobrażony jako kobieta z prawej. Główne różnice znajdują się u dołu obu tych przedstawień. Na okładzinie ewangeliarza u stóp ukrzyżowanego klęczy podpisana z imienia Anastazja. Tutaj tak tylko jeszcze muszę dodać, że jak dotąd nie udało się precyzyjnie zidentyfikować, kim owa Anastazja była. Za Janem Długoszem utożsamiamy ją z księżną Wierzchosławą Nowogrodzką, żoną Bolesława Kędzierzawego, ale to jest tylko domniemanie. Wracając do ukrzyżowania. Na scenie na Patenie Kaliskiej u podnóża krzyża mamy również podpisanego z imienia, ale w tym przypadku Adama, w momencie, kiedy zmartwychwstaje. Adama, którego czaszka, zgodnie z tradycją, miała zostać pochowana na jednym ze wzgórz w pobliżu Jerozolimy. Stąd też Golgota, czyli miejsce czaszki. Skoro za sprawą Pateny Kaliskiej zbliżyliśmy się już do Kalisza, a i w międzyczasie przewinął się nam słynny kronikarz Jan Długosz, nie zapominając jednocześnie, że naszym dzisiejszym tematem jest Wielkanoc, nie sposób nie wspomnieć, że w rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego, Długosz pisze tak. Święta wielkanocne, które w całym życiu prawie wydarzało mu się obchodzić w Kaliszu, ubogim, których tam garnęło się wielkie mnóstwo, własną ręką rozdawał po jednym szerokim groszu praskim z mieszka, który zawsze przy sobie nosił. Corocznie w Wielki Piątek 12 ubogim w swoim pokoju w obecności kilku tylko sekretarzy nogi umywał, a potem każdemu z nich dawał po 12 groszy, tudzież sukno i płótno na przyodziewek. Przytoczony fragment tyczy się oczywiście króla Władysława Jagieły, który podczas swojego całkiem długiego panowania gościł w Kaliszu aż 25 razy i te wizyty wypadały głównie w okresie wielkanocnym. Król Jagiełło miał taki zwyczaj, że wybrał sobie 4 miasta w królestwie, które starał się odwiedzać o określonych porach roku i właśnie Kalisz był tym miastem, które on odwiedzał w okresie wielkanocnym. Przy czym jeszcze, jak słyszeliśmy z przytoczonego fragmentu, on te święta wielkanocne obchodził bardzo gorliwie i po chrześcijańsku. Czego i Państwu życzę, dziękując za uwagę. Zapraszam na audycję za miesiąc. Wtedy będziemy już pewnie w okresie zwykłym, więc zapewne poruszymy jakieś bardziej zwykłe tematy z historii średniowiecznego Kościoła. Dziękuję i pozdrawiam. Michał Antoniak.